Dzisiaj na pewno jest gorzej. Dużo gorzej niż wczoraj.
Czy w cieniu, czy w słońcu, to tak samo gorąco?
Nie ma znaczenia, tak.
Noce ciepłe, w domu nie można spać.
A jak tu wytrzymać kolejne dni?
No zobaczymy, no niby mówią, że będzie chłodniej.
Mirosław Miętus, zastępca dyrektora Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego. Obecnie występuje epizod, który nazywamy falą ciepła. Temperatury przekraczają tak zwane normy klimatologiczne. W tym wypadku w stosunku do temperatury maksymalnej na południu i południowo-wschodniej Polsce te przekroczenia dochodzą do 6 stopni. To jest bardzo dużo. To jest prawdopodobieństwo wystąpienia raz na 20 lat takiego zdarzenia i jest to taka pierwsza fala upałów w Polsce w tym roku.
Agnieszka Krzyżewska pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Hydrologii i Klimatologii w Instytucie Nauk o Ziemi i Środowisku Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Teraz te upały, które mamy, to jeszcze jest nic, one pewnie się skończą prawdopodobnie w weekend albo na początku przyszłego tygodnia. Mamy zmiany klimatu. Na skutek tych zmian klimatu będzie coraz więcej zjawisk ekstremalnych, między innymi fale upałów. Takie fale upałów, jakie mamy teraz, nie są może jakieś szczególnie silne w porównaniu tym z 2015 rokiem, kiedy mieliśmy falę upałów, która trwała 2 tygodnie, była połączona z suszą, praktycznie wtedy wyschła Wisła. Natomiast w przyszłości prawdopodobnie czekają nas dużo dłuższe, bardziej uciążliwe, bardziej rozległe fale upałów.
Marcin Domski, dyspozytor główny dyspozytorni medycznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ponad 30 stopni to nie jest przyjemnie, wręcz nawet niebezpiecznie czasami. I faktycznie obserwujemy większą ilość zgłoszeń dotyczących ludzi cierpiących z powodu tak wysokich temperatur. W ciągu tygodnia myślę, że jest około 40 takich interwencji związanych stricte z upałem, z gorącem i ze słońcem. W skali doby jest to 20% więcej zgłoszeń i interwencji.
Dobry, proszę pani, proszę usiąść tutaj w cieniu, zaraz porozmawiamy, tutaj zmierzymy ciśnienie, pomierzymy parametry, zobaczymy, co się tutaj dzieje. Jakub Stańczyk, koordynator medyczny podstacja Śródmieście. Wyjeżdżamy codziennie do udarów cieplnych, do przegrzań, do odwodnień osób starszych, dzieci. W ostatnich tygodniach to jest codzienność. Zwłaszcza w szczycie, kiedy operuje to słońce, jest bardzo gorąco. Wtedy, jeśli osoby starsze najczęściej wychodzą gdzieś do sklepu, do kościoła, to często kończy się to omdleniami, utratami przytomności.
Co radzicie, żeby właśnie robić, jak jest tak gorąco?
W domu mamy wiatraczek, tak?
Tak, i się tak chłodzimy, a jak nie, to jedziemy gdzieś na pasze.
Woda, elektrolity jakieś i tak się trzeba jakoś tak przetrzymać to, no bo cóż.
Widzę, że kapelusz.
Kapelusz koniecznie. Jeżeli nie trzeba, to nie wychodzić z domu. No ale raczej trzeba. Trzeba iść do pracy.
Woda jest głównym źródłem nawodnienia naszego organizmu. Minimum wody dla człowieka to 2 litry. W takie upalne dni, gdzie temperatura dochodzi do 30 kilku stopni, należałoby tą wartość podwoić, czyli 4 litry w upały. Unikanie miejsc szczególnie nasłonecznionych, szczególnie w tych godzinach południowych, od 11 do 16, przebywanie w cieniu, nakrycie głowy, lody chłodne, jak najbardziej. Małe dzieci i osoby starsze, wszyscy z chorobami przewlekłymi, najlepiej jakby nie wychodzili z domu w tych godzinach, kiedy nasłonecznienie jest największe.
O ile taka temperatura na południu Stanów Zjednoczonych, w Azji Południowo-Wschodniej, temperatury takie są wyższe, jeszcze do tego dochodzi wilgotność, to tam ludzie są do tego przystosowani. Budynki są klimatyzowane, specjalnie są budowane w ten sposób, żeby były duże klatki schodowe, żeby ciepło szło do góry, żeby nie gromadziło się. Są specjalne właśnie takie żaluzje na okna, żeby promieniowanie słoneczne nie padało, nie nagrzewało szyb.
U nas tego nie ma, nie było wcześniej, nie ma przystosowanych budynków.
Absolutnie. Normy budowlane dalej opierają się na średnich z lat 1961-90, kiedy taka średnia temperatura w Polsce wahała się około 7-8 stopni, w zależności od regionu oczywiście. Natomiast z lat 2010-2020 tą średnią mieliśmy już około 9 stopni. Ciągle u nas myśli się o tym, żeby budynki tak zatrzymywały jak najwięcej ciepła, żeby ich nie trzeba było ogrzewać, natomiast nikt nie myśli o tym, żeby te budynki budować w ten sposób, żeby właśnie one tego ciepła nie gromadziły, żeby je oddawały. Najgorsze dla organizmu człowieka to jest też to, że w nocy ta temperatura nie spada poniżej 20 stopni. Wtedy nasz organizm nie wypoczywa, bo jeżeli mamy chłodno w nocy, możemy wywietrzyć, dajemy swojemu organizmowi organizmowi taką ulgę, takie wytchnienie. Natomiast jeżeli ta temperatura nie spada, cały czas się ten organizm nasz męczy, no i w związku z tym może się pojawić właśnie udar cieplny, tak, wyczerpanie cieplne, różne choroby związane z krążeniem, z oddychaniem.
Obecnie występująca zmiana klimatu wynika z nadmiernej emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Stworzyliśmy w ten sposób taką kołderkę. Atmosfera stała się nieprzepuszczalna dla promieniowania cieplnego Ziemi, nie promieniowania słonecznego, którego mniej więcej tyle samo dociera. Z perspektywy kilkudziesięciu lat ta zmienność, czy nawet kilkuset lat ta zmienność strumienia promieniowania słonecznego, które dociera do nas, jest stosunkowo nieduża. Nawet jej wahania potrafią zmienić rozkład temperatury, wartości temperatury na Ziemi. Natomiast Ziemia, jak się ogrzeje od promieniowania słonecznego, to promieniuje własne promieniowanie, tak zwane promieniowanie cieplne. Jest to promieniowanie długofalowe i to promieniowanie długofalowe odpowiadające temperaturze około plus 15 stopni jest silnie pochłaniane przez atmosferę, przez takie składniki atmosfery, jak m.in. dwutlenek węgla, metan i tak dalej. Skoro w wyniku naszej działalności zwiększyliśmy koncentrację tych gazów cieplarnianych, a dwutlenku węgla już o ponad 60%, to tym samym jak gdyby zwiększyliśmy, mówiąc obrazowo, grubość kołderki, która przykrywa Ziemię bardzo blisko powierzchni. Możemy jedynie ograniczyć tempo przyrastania koncentracji gazów cieplarnianych w atmosferze albo silnie spowolnić. Możemy w ten sposób wyhamować tempo współczesnej zmiany klimatu. I jeżeli tego nie zrobimy, to rzeczywiście fale ciepła tylko do końca XXI wieku staną się w skali całego globu co najmniej dwukrotnie częstsze i będą znacznie dłuższe. O tym, co będzie w przyszłości, wiemy z modeli klimatycznych.
Są stacje meteorologiczne, gdzie mierzy się temperaturę, wilgotność powietrza i tak dalej 2 metry nad ziemią w takiej klatce meteorologicznej, która jest drewniana, przewiewna, przezroczysta, ustawiona na północ i tak się mierzy na całym świecie. O tej samej godzinie to są takie standardowe pomiary. Oprócz tego mamy teraz pomiary satelitarne. Mamy pomiary z tak zwanych aerosondaży, czyli puszczamy taki balon z przyczepionymi czujnikami i możemy sobie zmierzyć tak właściwie całą tą część troposfery, a czasami nawet i wyżej. Oprócz tego mamy komputery, jeszcze mamy oceany. Na oceanach nie ma stacji meteorologicznych. Są rozmieszczone boje, takie, które też robią, z których mamy pomiarów i w oparciu o to tworzymy pewnego rodzaju takie modele klimatyczne i na podstawie tych modeli, możemy sobie na przykład rysować mapy i patrzeć, jak będzie się zmieniać poszczególne elementy meteorologiczne w przyszłości.
A te modele jaką mają skuteczność? Możemy szacować, że na przykład 90-80% sprawdzają się?
One są dużo bardziej sprawdzalne niż modele dotyczące prognozy pogody, bo to są jakby zupełnie inne modele, trochę tam inna fizyka, inne równania, bo można się zapytać tak, dobrze, wy nie znacie pogody na lato, to jak możecie mówić, co będzie za 5, 10, 20 lat? Więc to najłatwiej sobie wyobrazić tak, jakbyśmy mieli żarówkę i ćma latała dookoła tej żarówki. Bardzo ciężko nam powiedzieć, że za 5 minut ona będzie dokładnie w tym momencie, natomiast możemy sobie powiedzmy przewidzieć jej taki bardzo średni, uogólniony ruch i wiedzieć, że przeważnie możemy się jej spodziewać, załóżmy w tym czy w tym miejscu.